Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O właściwym sposobie reformowania Kościoła mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Ojcowie synodalni wskazują na potrzebę pogłębionej formacji i edukacji w Afryce. Papieska audiencja i obrady Synodu dla Afryki to aktualności, od których rozpoczniemy magazyn. Następnie przed niedzielną kanonizacją przybliżymy postać błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Wszelka reforma kościelna musi dokonywać się wewnątrz Kościoła, a nigdy przeciwko niemu. Mówił o tym Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej, przedstawiając postać świętego Jana Leonardiego. Żył on we Włoszech na przełomie XVI i XVII wieku, a jego działalność wpisała się w wielką reformę Kościoła po Soborze Trydenckim.
Święty Jan Leonardi urodził się w Diecim około Lucchi w wielodzietnej rodzinie. Początkowo był aptekarzem. Od młodości zafascynowany życiem duchowym, odbył z czasem studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie w 1572 roku. Podejmując apostolat wśród młodzieży, założył Towarzystwo Doktryny Chrześcijańskiej, z którego wyrósł zakon kleryków regularnych Matki Bożej. W szczególny sposób propagował kult Eucharystii i potrzebę upowszechniania prawd katechizmowych. Wraz z Janem Vivesem, z myślą o misjach, zainicjował działalność Watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Opiekując się chorymi braćmi swego zgromadzenia, sam stał się ofiarą epidemii. Zmarł 9 października 1609 roku. Jest patronem aptekarzy. Jego duchowość oparta na wyjątkowej czci Chrystusa i Matki Bożej niech będzie zachętą dla nas wszystkich do odważnego i radosnego życia własnym powołaniem.
Benedykt XVI nawiązał do słów świętego Jana Leonardiego: tylko Chrystus i nic ponad Niego. Oto recepta dla wszystkich reform duchowych i społecznych. Papież wskazał przy tym, że pierwszym miejscem, w którym powinna się dokonać reforma Kościoła, jest serce wierzących.
Chi vuole operare una seria riforma religiosa e morale?
Kto zamierza przeprowadzić dogłębną reformę religijną i moralną, musi przede wszystkim, tak jak dobry lekarz, dokładnie zdiagnozować nękające Kościół zło, tak by móc przepisać na nie jak najwłaściwsze lekarstwo. Święty Jan Leonardi pisał: reforma Kościoła musi się dokonywać zarówno w przełożonych, jak i podwładnych. Powinna zacząć się od tych, którzy zarządzają, i następnie rozciągnąć się na tych, co im podlegają. Właśnie dlatego, kiedy zachęcał Pawła V do przeprowadzenia reformy kościelnej, sam troszczył się o formację chrześcijańską ludu, a zwłaszcza najmłodszych, tak by od samego początku wychować ich w nieskażonej wierze i dobrych obyczajach. Postać dzisiejszego świętego zachęca przede wszystkim kapłanów, ale i pozostałych wiernych, do sięgania po najwyższą miarę życia chrześcijańskiego, czyli świętość. Tylko z wierności Chrystusowi może bowiem wypłynąć prawdziwa odnowa kościelna.
W słowie do Polaków, których około 400 przybyło na plac świętego Piotra, Benedykt XVI przypomniał o trwających obradach synodalnych.
Drodzy piękni Polscy, serdecznie pozdrawiam każdego z was i waszych bliskich. Trwają obrady Synodu Biskupów dla Afryki. Proszę, byście razem ze mną polecali Matce Bożej Różanicowej to ważne wydarzenie. Niech przez posługę Kościoła mieszkańcy Afryki odnajdą drogi wiodące do pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Życzę wszystkim bogacenia duchowego pobytem w Rzymie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzisiejsze obrady synodalne odbywały się przed południem w małych grupach, tak zwanych circuli minores. Na popołudnie wyznaczono kolejną kongregację generalną. Natomiast wczoraj przed południem odbyło się m.in. pierwsze głosowanie, Jego przedmiotem był wybór komisji mającej opracować przesłanie synodu. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną.
Ojcowie synodalni kontynuowali także swoje wystąpienia. Wśród nich był prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kardynał Zenon Grocholewski. Mówił on o niezastąpionej roli katolickich ośrodków oświatowych w Afryce. Ich działalność należy także do największych wyzwań tamtejszego kościoła. Obejmuje bowiem ponad 1 200 000 dzieci w wieku przedszkolnym, 14 milionów uczniów w nauczaniu podstawowym oraz 4 miliony uczniów w szkołach średnich. W Afryce działają też 23 uniwersytety katolickie, 5 wydziałów teologicznych i 3 filozoficzne. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej podkreślił także zasługi afrykańskich wyższych uczelni katolickich w dziedzinie inkulturacji Ewangelii oraz szerzenia katolickiej nauki społecznej. Wskazał ponadto na potrzebę kształcenia świeckich w dziedzinie mediów oraz rozwijania duszpasterstwa akademickiego na uczelniach państwowych. W najbliższą niedzielę Benedykt XVI ogłosi świętym błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Powiemy o jego formacji seminaryjnej i pierwszych latach kapłaństwa oraz o posłudze arcybiskupa warszawskiego. Przed mikrofonem postulatorka w procesie kanonizacyjnym siostra Teresa Antonietta Frącek.
Rok 1851 otwiera nowy etap w życiu Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Wraca on z Paryża z postanowieniem poświęcenia się Bogu w kapłaństwie i wstępuje do seminarium duchownego w Żytomierzu. Miał już wówczas 29 lat. Jego formacja seminaryjna była nietypowa. Ze względu na wiek i wykształcenie, już po 2 miesiącach nauki przesunięto go na kurs drugi, po pół roku na trzeci, a po roku wysłano go na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Wybitny rektor Akademii, arcybiskup Ignacy Hołowiński, wysoko ocenił walory duchowe i intelektualne nowego alumna. Wiązał z nim duże nadzieje na przyszłość i ze względu na potrzeby duszpasterskie już 8 września 1855 roku wyświęcił go na kapłana. Po święceniach ksiądz Feliński przez 2 lata pracował jako wikariusz i nauczyciel w szkołach dominikańskich w parafii świętej Katarzyny w Petersburgu, gdzie zasłynął jako dobry kaznodzieja i roztropny spowiednik. O jego życiu kapłańskim i pracy pisano.
Ksiądz Feliński jest młodym, ma zaledwie 36 lat, lecz przez te 2 lata, które spędził w naszej parafii, potrafił pozyskać zaufanie i szacunek wszystkich tutejszych katolików. Pełen godności, skromności, roztropności, a przy tym bardzo pracowity i wykształcony, posiada on wielkie zalety dobrego, a raczej doskonałego kapłana. Nie mamy lepszego odeń.
Duszpasterstwo księdza Felińskiego w Petersburgu miało także aspekt społeczny. Kierując się miłosierdziem chrześcijańskim, zainteresował się on losem sierot i bezdomnych nad Newą. Dla nich zorganizował schronisko dla ubogich, a jednocześnie założył zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi. To nowe zgromadzenie rozwijało się w ukryciu, a siostry działały na zewnątrz pod osłoną schroniska katolickiego. Ksiądz Feliński zasłynął w Petersburgu jako ofiarnik biednych.
Wedle opowiadania wszystkich jego znajomych jest on ofiarnikiem biednych, którym oddaje wszystko, co tylko mieć może. Działalność jego na polu dobroczynności wyszła najzupełniej na jaw w założeniu ochrony dla biednych sierot mieszczącej się na 14 linii Wasilewskiego Ostrowu. Blisko 100 sierot dziewcząt znajduje w niej przytułek, pewne jutro i wdrąża się do pracy i uczciwego życia. Ksiądz Feliński, natchniony duchem wiary i miłosierdzia, nie oszczędzał samego siebie dla biednych. Oddawał im wszystko, czas swój, pracę i wszystkie zasoby swoje.
Władze archidiecezji zwróciły szczególną uwagę na księdza Felińskiego i w 1857 roku powołano go na kapelana i ojca duchownego alumnów Akademii Duchownej w Petersburgu. A dwa lata później powierzono mu katedrę filozofii w tejże uczelni. Tej pracy poświęcił się bez reszty, zaszczepiając w sercach młodych lewitów gorliwość apostolską i pragnienie wyższej doskonałości, umiłowanie Kościoła, wierność stolicy apostolskiej, a także miłość ojczyzny. Nie poprzestawał na konferencjach ascetycznych i wykładach, ale gromadził alumnów na pogadanki wieczorne. Te przyjacielskie rady były cennym drogowskazem dla ich przyszłej pracy duszpasterskiej. Jaką opinią cieszył się ksiądz Feliński w Akademii, dowiadujemy się z relacji naocznego świadka jego życia i pracy.
Śmiało rzec możemy, że oprócz erudycji i wrodzonego rozsądku rozwiniętego nauką, posiada jeszcze przymiot niezrównany i droższy nad wszelkie zdobycze nauki i rozumu. Oto jest kapłan w pełnym, najdostojniejszym znaczeniu tego wyrazu. To jest człowiekiem cichym, pełnym bojaźni Bożej, prawdziwie pobożnym, który poświęcił siebie na usługi ludzkości. Bezinteresownie, bezwarunkowo, z zaparciem się samego siebie, tak rzadkim pomiędzy ludźmi. Życie płynęło mu cicho wśród modlitwy, pracy i dobrych uczynków.
Rok 1862 otwiera nową kartę w życiu i działalności księdza Felińskiego. W dniu 6 stycznia tegoż roku papież Pius IX mianuje go arcybiskupem metropolitą warszawskim i kieruje do niego słowa życzliwej zachęty.
Na stanowisko arcybiskupa warszawskiego ciebie wybraliśmy, wielebny bracie, o którym wiedzieliśmy, jak wielkie jesteś cnoty i pobożności, i jak szczególną względem nas i względem tej katedry Piotra wiarą, miłością i poszanowaniem jesteś ożywiony. Teraz zaś do ciebie ten list piszemy, abyś tym lepiej mógł poznać, jaką ku tobie życzliwość mamy. A nie możemy taić, iż niemałej troski i obawy doznajemy, widząc dokładnie, w jak trudnych czasach masz rządzić. Zachęcamy cię jednak, abyś wzmocniony łaską Pana naszego, Jezusa Chrystusa, starał się najusilniej dopełnić wszystkich obowiązków dobrego pasterza.
O trudnych początkach w Warszawie sam arcybiskup Feliński wspominał.
Z postawieniem nogi na ziemi warszawskiej rozpoczęło się moje trudne, po ludzku mówiąc, niemożebne posłannictwo.
Arcybiskup Michał Godlewski nazwał ten okres tragedią, kalwarią, inni dramatem. Jak księża i świeccy oceniali działalność arcybiskupa Felińskiego, świadczą wybrane relacje. Ksiądz Nowodworski, z bliska patrzący na pracę arcybiskupa, pisał do Rzymu.
Człowiek to żelazny, a także radykalista na swój sposób, jest u nas rzeczywiście potęgą wielką. Inni dodali, na odwadze mu nie zbywa, unika tylko rozgłosu przed światem. Paweł Popiel z Krakowa w relacji skierowanej do Watykanu donosił. Arcybiskup Feliński rządzi z wielką roztropnością, pomija jak może teren polityczny, a stara się podnieść ducha kościelnego, wykształcenie, wzywa na stanowiska ludzi wartościowych. W opinii innej osoby arcybiskup warszawski jest pełen dobroci, prostoty, a równocześnie gorliwości we wszystkich wielkich i pięknych dziełach, ku chwale Bożej i dobra diecezji, dla której wiele już uczynił i nie przestaje czynić.
Arcybiskup bolał nad rozbiciem społeczeństwa na różne frakcje. Wzywał do zjednoczenia sił narodowych, do owocnej pracy dla dobra kraju, do rozwagi. Wybuch powstania styczniowego nie był dla niego zaskoczeniem. Już wcześniej wyrażał obawy, że ruchu powstrzymać się nie da. Naciskom i potwarzom ze strony partii ruchu nie ulegał, ale też nie pozostawał obojętnym na atmosferę Warszawy i na brutalność władz. Stąd jego wystąpienia do rządu o złagodzenie terroru, o wycofanie policji z kościołów, o zaprzestanie aresztowań, o uwolnienie więźniów, o zagwarantowanie osobistej wolności obywateli, o zmianę systemu rządów. Po wybuchu powstania styczniowego arcybiskup stanął w obronie uciśnionych. Nie była to też zmiana orientacji politycznej, lecz konsekwentna realizacja słów wypowiedzianych przed konsekracją do cara Aleksandra II.
Jeśliby jednak naród nie uwzględnił mych przedstawień i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, ja przede wszystkim spełnię obowiązki pasterza i podzielę niedolę ludu mego.
I podzielił. Złożył dymisję z Rady Stanu, napisał list do monarchy, w którym w imię miłosierdzia zwracał się o zaprzestanie rozlewu krwi.
Krew płynie wielkimi strumieniami, a represje, zamiast uspokoić umysły, jeszcze bardziej je rozdrażniają. W imię miłosierdzia chrześcijańskiego i w imię interesów obu narodów błagam waszą cesarską mość, abyś położył kres tej wyniszczającej wojnie. Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną. Ona potrzebuje bytu niepodległego. Najjaśniejszy panie, ujmij potężną dłonią kierownictwo polskiej sprawy. Uczyń z Polski naród niepodległy, połączony z Rosją jedynie tylko węzłem twej dostojnej dynastii. To jest jedyne rozwiązanie, które mogłoby wstrzymać rozlew krwi i położyć podwaliny pod ostateczny pokój.
Publikacja tegoż listu stała się powodem odwołania pasterza z Warszawy. Arcybiskup od dawna był przygotowany do takiej ewentualności. Rozkaz monarchy przyjął ze spokojem i męstwem. Opuścił stolicę 14 czerwca 1863 roku, już jako więzień stanu. Dopiero wówczas Warszawa w pełni poznała, kim był jej pasterz. Ten człowiek opatrznościowy, znak miłosierdzia Bożego, przyniósł do Warszawy ducha odrodzenia i uczynił wiele dobrego. Drogę na wygnanie przypieczętował ostatecznie gatczyński memoriał, w którym arcybiskup Feliński pisał do monarchy.
Miłość ojczyzny jest uczuciem wrodzonym i nikogo nie można za nią winić. Nie jest też winą Polaków, że mając świetną i bogatą przeszłość historyczną, wzdychają do niej i dążą do odzyskania utraconej niepodległości.
Wyznanie to okupił arcybiskup, dobry pasterz, zesłaniem w głąb Rosji na czas nieograniczony.
O arcybiskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim mówiła postulatorka w jego procesie kanonizacyjnym siostra Teresa Antonietta Frącek. I na tym kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.